Wszyscy mieszkańcy Gasprowicza przyszli z problemem właściwie po raz kolejny tym samym, czyli z blokami, które chce się wybudować wzdłuż ulicy Piekarskiej, wzdłuż lasu Bażantarnia, w taki sposób, że one stworzą po prostu ciągłą ścianę wzdłuż tego lasu od góry do dołu na skarpie, zepsują całą panoramę tego lasu widoczną od dołu i również punkty widokowe z górnej części ulicy. No i przede wszystkim te bloki kompletnie nie pasują do otoczenia. Z jednej i z drugiej strony mamy zabytkowe tereny wpisane do rejestru, zabytkowe aleje i wszędzie tam dookoła jest zabudowa jednorodzinna. A tu nagle chce się nam wcisnąć bez żadnego logicznego uzasadnienia dwa razy wyższą zabudowę o 3-4-krotnie większej gęstości w planach, bo już są dla niektórych z tych osiedli projekty budowlane, nawet zatwierdzone, w planach na około ponad 200 mieszkań, czyli to byśmy policzyli mniej więcej 500 mieszkańców i jakieś 200-250 samochodów.
Tak? Dodatkowo,
tak? Zauważmy, że w tym momencie jest wzdłuż ulicy Kasprowicza i Piekarskiej nie więcej niż 20 domów jednorodzinnych, wyłącznie jednorodzinnych. Liczmy, że w każdym zamieszkuje po 5 osób, to już to i tak liczymy z pewnym naddatkiem. Mieszka tam nie więcej niż 100 osób przy obu tych ulicach, o których mówimy, a tu nagle 500 dodatkowych. I przede wszystkim ten brak poszanowania dla ładu przestrzennego, dla zabytkowych wartości krajobrazowych, to jest coś, co się nam w głowie nie mieści i to jakby to, o czym rozmawialiśmy dzisiaj tutaj, to jest tylko kolejny etap tego procesu walki z tym zjawiskiem, które no, niestety jest bardzo aktywnie wspierane przez władze miasta.
W opinii państwa.
Walka jest w opinii chyba obu stron, natomiast w naszej opinii jest to wspierane przez władze miasta, powiatu i nadzór budowlany metodami nie tylko prawnymi niestety. Bardzo wiele tych decyzji wydawanych przez poszczególne organy było uchylanych. Decyzje o warunkach zabudowy wydawane właśnie na ten rejon tylko w zeszłym roku spotkały się 3 razy z dość ostrą reakcją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 3 decyzje dla 3 kolejnych fragmentów tych osiedli zostały bądź to uchylone, bądź stwierdzono w nich poważne nieprawidłowości, a no, uchylić się ich przez sąd nie dało w tamtym momencie, tylko dlatego, że procedura i przepisy nie pozwalały, bo bądź to były już zbyt odległe w czasie, bądź sąd no, nie miał takiej możliwości. Natomiast nieprawidłowości w nich stwierdzono.
Czego państwo teraz oczekują, pojawiając się przy wyłożeniu tego planu zagospodarowania przestrzennego?
No oczekujemy tak naprawdę dyskusji, bo to jest podstawa planów. Czyli jeśli deweloper chce 17 metrów, my mówimy 9, wychodzimy na jakiś środek, ale to jest dalej za mało. Ponieważ ja jakbym był na miejscu dewelopera, oczywiście wszystko bym zabudował. Wsadziłbym tam 1000 mieszkań, 2000 aut i zarabiałbym kasę. Ja rozumiem to, spoko. Natomiast musimy działać trochę inaczej. Wspólnie, czyli w studium mamy ujęte to, że plany były takie, że miasto Łańcut jest bardzo wielką atrakcją turystyczną, jak na Podkarpacie. Utrzymajmy to, a nie róbmy z tego szeregówki, czyli zamek będzie zaraz cały w szeregówkach. Mamy tutaj Bażantarnię, która nie jest brana w ujęciu.
Tego planu zagospodarowania jej nie widać.
Tak, ponieważ jest wycięta, chyba specjalnie, bo jakbyśmy ją wzięli pod uwagę, to mamy historyczny, leśny park, w którym możemy podziwiać, jest zresztą odrestaurowany, więc to jest fantastycznie, że był jakiś ukłon w tym kierunku, oczyszczono Bożantarnię, możemy po niej spacerować. I to jest też atrakcja dla ludzi z zewnątrz. Natomiast jeśli w tym momencie postawimy tam szeregówki i zaburzymy pewne linie widokowe, może stwórzmy prędzej tam parking dla ludzi, którzy mogą przyjechać, atrakcje, które mogłyby tam być. I to było napisane już, ukierunkowane w studium pierwotnym, żeby była to atrakcja turystyczna.
Ale to jest teren prywatny, więc na terenie prywatnym trudno wskazać, żeby ktoś chciał sobie parking zrobić.
Oczywiście, dlatego w takim wypadku idziemy na kompromis. Pan chce sprzedać mieszkania, dobra, my chcemy, żeby pan zyskał i też chcemy w jakiś sposób współpracować. To zejdźmy do szeregówek, to zejdźmy do 9 metrów. Czemu ja po drugiej stronie ulicy mogę mieć tylko dom jednorodzinny, a pan może mieć blok? Nie, no to niech pan też ma dom jednorodzinny, też można sprzedać, też można zarobić. Niech pan zrobi piękną willę i sprzeda za bańkę. W świetnym miejscu. 4 wille po bańce i jesteśmy do przodu.
Czy pan swoje wnioski będzie składał jako właśnie do tego planu do uwzględnienia?
Po raz kolejny oczywiście tak.
Czy poprzednie, które pan składał, zostały uwzględnione?
Jestem wdzięczny, że pani wzięły pod uwagę, że został zlikwidowany pas zieleni na terenach prywatnych, że nie ma linii zabudowej, która hamowała nasze działki, żebyśmy nie mogli się w jakiś sposób rozwinąć. Więc wszystko zostało uwzględnione. Tak samo wnioskowaliśmy o linię widokową na Księżych Górkach z widokiem na miasto, gdzie miała być zabudowa oczywiście tak samo szerogowa czy usługowa, a teraz na szczęście udało się, będzie znów widok na nasze historyczne miasto Łańcuta, które jest atrakcją turystyczną całego Podkarpacia.
To nie jest tak, że żadne wnioski mieszkańców nie są uwzględniane, czyli te spotkania są potrzebne i jest nadzieja, że te kolejne państwa wniosek, jeżeli chodzi o tą zabudowę, też będzie uwzględniony.
Oczywiście, każde spotkanie w jakiś sposób zmienia postępowanie ludzi, którzy się tym zajmują. W związku z tym, jak im więcej będziemy dyskutować, nikt nie chce się kłócić. Każdy mieszka w tym mieście i chcemy, żeby burmistrz dalej był burmistrzem, a deweloper dalej sprzedawał swoje mieszkania. Tylko ciut mniejsze, może droższe.
Pani jak to widzi, bo to chodzi o tak, o zabudowę ulicy Piekarskiej, ale chodzi też o ulicę Kasprowicza.
Nie chcemy, żeby powstały tam wysokie bloki, dlatego że będzie duża ilość nowych mieszkańców. Te ulice są wąskie, niewielkie, jest niewielka przepustowość. Już w tej chwili jest mnóstwo osób dojeżdżających z poniższych osiedli. I często są korki i duży ruch. Aleja, przy której mieszkamy na ulicy Kasprowicza, to aleja zabytkowa i ten duży ruch wpływa również na te drzewa. Na ulicy Piekarskiej też, jeśli będzie większy ruch, to będzie wpływał na bażantarnię, gdzie są drzewa, są ptaki, sarny mieszkają, lisy i myślę, że hałas i zanieczyszczenie bardzo negatywnie wpłynie na bażantarnię.
Będzie pani składała wniosek o to, by też ta zabudowa, która ma tam powstać, nie miała 13,5 metra, jak teraz jest w zapisie w planie zagospodarowania, a trochę niżej, a trochę mniej?
Tak, zdecydowanie. My od początku prosiliśmy o 9-metrową zabudowę i nadal się będziemy tego trzymać i będziemy składać kolejny wniosek taki.
Czy pani wie właśnie, czy rzeczywiście ten plan zagospodarowania ma wpływ na to, co wybuduje w danym miejscu deweloper, czy to tylko zależy od Wydziału Architektury w starostwie?
No, na tym zebraniu dowiedziałam się, że plan zagospodarowania ma na to wpływ, więc chciałabym, żeby Urząd Miasta zmienił ten plan zagospodarowania i wpłynął na to, jak będzie wyglądało budownictwo w naszym mieście. W tej chwili wygląda to tak, jakby deweloperzy zarządzali naszym miastem. W różnych dziwnych miejscach powstają bloki, bardzo nieestetyczne, bez pomysłu i dlatego walczymy o to, żeby w naszym rejonie coś takiego się nie stało.
Co może miasto w kwestii zabudowy, a na co ma wpływ starostwo, które wydaje pozwolenia już na konkretną budowlę?
I to w ramach WZ-ek, i to w ramach planu zagospodarowania przestrzennego określi pewne ogólne ramy tego, co może być zbudowane, jaka może być maksymalna wysokość, maksymalne wielkości tych obiektów, no i przede wszystkim determinuje rodzaj zabudowy, czasem też sposób jej skomunikowania z otoczeniem. I to, o czym decyduje miasto, powinno się opierać o zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, więc to miasto, pan burmistrz, powinien dbać o to, żeby te rzeczy, na które pozwala, które mogą być zbudowane, pasowały w jakimś sensie do otoczenia. Tak? Nazywamy to ładem przestrzennym i powinno być brane pod uwagę to, co jest obok, jaka zabudowa zastana w danym momencie w okolicy istnieje, jak ta nowa zabudowa się wpisze, jak będzie dopasowana. No i tak jak mówiłem, to też podstawowe, maksymalne parametry tej zabudowy są ustalane już wtedy. Natomiast na etapie pozwolenia na budowę starosta weryfikuje już konkretny projekt budowlany, tak? Bardzo dokładne opracowanie, które pokazuje literalnie, jak będzie wyglądał dany budynek i sprawdza, czy ten projekt mieści się w ramach nakreślonych przez burmistrza właśnie w planie zagospodarowania przestrzennego albo warunkach zabudowy. Jeżeli nie, projekt odrzuca, a jeżeli się mieści, projekt zostaje zaakceptowany, przy czym starosta jest już tutaj bardzo mocno związany tym przepisem, tak? Jeżeli tylko projekt pasuje i spełnia też przepisy ustawy prawo budowlane, no to starosta nie może odmówić jego zaakceptowania. To nie jest taka decyzja uznaniowa, tylko jest po prostu związany wytycznymi, również ustalonymi właśnie na etapie planu zagospodarowania przestrzennego.
Dlatego dla mieszkańców właśnie tak ważne jest, by ten plan był zgodny z ich potrzebami, ale też z tym, jak chcą mieszkać.
Tak, by tak jak do tego jest stworzony, był tym instrumentem kształtującym ład przestrzenny, żeby no, nie zdarzało się, żeby nie był no, ani zbyt rygorystyczny, ale też żeby nie był zbyt liberalny, żeby ten porządek został utrzymany, no i żeby na tym kolejnym etapie nie można było przeciw temu porządkowi już wykroczyć. Tak? Bo to nie jest tak, że to ta druga instytucja jest odpowiedzialna. Wszystkie kroki są ważne. Od samego początku, kiedy kreślimy pewne ogólne ramy inwestycyjne, aż po ten szczegółowy projekt, aż po jego oddanie do użytkowania. Wszystkie kroki są ważne. No nie powiem, który jest ważniejszy. W każdym kroku musimy dbać o to, żeby ten porządek był zachowany.
Już po raz kolejny trwa dyskusja nad tym, jak powinien wyglądać właśnie ten plan zagospodarowania przestrzennego w Łańcucie. Czy pana uwagi, wcześniejsze wnioski już były uwzględniane? Czy pan je składał wcześniej i widzi pan, że one już w tym planie są właśnie uwzględnione?
Składałem zarówno wnioski, które składa się jeszcze przed opublikowaniem projektu, jak i uwagi, które już dotyczą pewnej wersji, pierwszej czy drugiej teraz projektu, i część moich uwag została uwzględniona, chociaż tak jak to było powiedziane w trakcie tego spotkania, były to uwagi dotyczące bardzo drastycznego ograniczenia prawa własności właścicieli nieruchomości przy ulicy Kasprowicza, którym w pierwszej wersji planu, nie wiem czy przez pomyłkę, czy celowo, no, wyłączono spod zabudowy praktycznie 2/3 nieruchomości, podczas gdy tuż obok na działkach deweloperskich pozostawiono no, praktycznie całkowitą swobodę zabudowy. Można tam było wszystko. Wyglądało to tak, jakby ktoś patrzył z boku, że właściwie mieszkańcy ulicy Kasprowicza, właściciele domów jednorodzinnych, mieli ze swoich ogrodów stworzyć strefę zieleni, żeby mieszkańcy bloków, które powstaną obok, czuli się bardziej komfortowo, no a deweloper byłby już wtedy zwolniony poniekąd z zapewniania zieleni no, swoim tam lokatorom, nazwijmy to.
Ale to zostało uwzględnione?
I to zostało uwzględnione. Faktycznie ta blokada zabudowy naszych działek została zdjęta i w tym aspekcie uwagi mieszkańców też dość jednobrzmiące zostały uwzględnione. Natomiast problem bloków i ich nadmiernej wysokości i intensywności i no, niewłaściwego kontekstu pozostaje nadal aktualny.
Bo nie chodzi tylko o bloki wzdłuż ulicy Piekarskiej, ale są jeszcze bloki bliżej torów, które też teoretycznie mogą powstać.
To są tak naprawdę, planowane są tam dwa osiedla. Jedno w górnej części ulicy Piekarskiej, trzy bloki i nieco poniżej, tuż przy samym lesie, cztery budynki, z czego jeden jest takim pustostanem obecnie, ale mają obok niego powstać jeszcze trzy. Natomiast no, problem też dotyczy strefy takiej usługowo-przemysłowej, która jest, tak jak pani mówiła, bliżej torów zlokalizowana, no i tam nadal jest dopuszczona zabudowa o wysokości do 16 metrów. To jeszcze ciągle nie zostało zmienione, chociaż też z tego, co mi wiadomo, niektórzy mieszkańcy wnioskowali o to, żeby również obniżyć wielkość tamtej zabudowy.
To jest wciąż tylko projekt planu. Wciąż jest nadzieja, że te uwagi, coraz więcej uwag, czy kolejne uwagi będą uwzględniane i być może tu się uda ten kompromis.
Nadzieja teoretycznie istnieje, no bo burmistrz, czy też później Rada Miasta ma teoretyczną możliwość, żeby te uwagi po prostu uwzględnić, tak? Czy na jednym, czy na drugim etapie. Natomiast czy taki kompromis zostanie osiągnięty, no wszyscy chyba by sobie tego życzyli, bo to też nie jest tak, że mieszkańcy składając swoje uwagi, tak koncentrowali się tylko na tym, jak zablokować komuś możliwość zabudowy. Ale tak jak tutaj jeden z sąsiadów wcześniej powiedział, no raczej naszym głównym celem jest to, żeby stworzyć jakąś wspólną przestrzeń, w której i jedni, i drudzy będą w miarę zadowoleni z tego, co otrzymują. Być może kosztem jakichś nieznacznych, podkreślam, nieznacznych wyrzeczeń czy rezygnacji ze swoich uprawnień, ustępstw, ale żeby no, jako całość ta przestrzeń była taka stabilna, przyjemna i żeby, no, żeby jednak mieszkało się tutaj dobrze wszystkim. Tak jak w prognozie oddziaływania na środowisko, tam znalazł się taki zapis, że mieszkańcy Kasprowicza nie tyle nie życzą sobie żadnej zabudowy na działkach, które aktualnie są własnością dewelopera, tylko po prostu nie życzą sobie zabudowy tak wysokiej, tak intensywnej, tak gęstej i tak po prostu nie liczącej się z otoczeniem. Gdyby to była zabudowa dopasowana do sytuacji, nawet nieco bardziej intensywna niż nasze działki, to...
Czyli domy jednorodzinne?
Czyli domy jednorodzinne. nawet być może zabudowa szeregowa, to my, tak jak znów tutaj przedmówca powiedział, nie mielibyśmy nic przeciwko temu. No nie mielibyśmy żadnych podstaw, żeby protestować, bo to byłoby w zgodzie z otoczeniem i pasowałoby, myślę, wszystkim.